Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Na zaproszenie Klubu Inteligencji Katolickiej w Kaliszu odwiedził nasze miasto dziennikarz śledczy, który o sobie mówi w ten sposób. Jestem człowiekiem w nieustannym ruchu. Uważam się za dziennikarza, reportera, opisującego rzeczywistość taką, jaką ona jest. Bywam pisarzem, poetą, autorem piosenek. Zajmuję się także filozofowaniem i publicystycznym opisywaniem otaczającego mnie świata. Staram się być niezależny i prawdomówny. Dodałbym jeszcze, że mogłaby ta osoba powiedzieć o sobie, również jestem poszukiwaczem. Poszukiwaczem prawdy. Gościem Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej jest Witold Gadowski. Dzień dobry, panie Witoldzie.
Dzień dobry.
Dziennikarz śledczy, tak Akcja Katolicka pana scharakteryzowała, ale to nie jest jedyne pana powołanie.
Nawet rzekłbym, że już jestem emerytowanym dziennikarzem śledczym, dlatego że dawno nie przeprowadziłem takiego porządnego śledztwa z wykorzystaniem wszelkich metod. Bo nawet to, czym zajmuję się tak w głównej części od roku, czyli pandemia, czyli źródła wirusa, jego pochodzenie, to jest moja działalność oparta na analizie źródeł dostępnych, na białym wywiadzie. Mam oczywiście swoje źródła w laboratorium bardzo ważnym w Kalifornii, czy w dwóch laboratoriach w Nowym Jorku, ale to jednak nie jest działalność śledcza. Więc powiedziałbym, jestem emerytowanym dziennikarzem śledczym.
Głównym powodem zaproszenia pana do Kalisza była promocja filmu Święci z Doliny Niniwy. Film, który zakończył pan realizować w 2019 roku, przed pandemią. O czym jest to film?
Film, powiem tak, kiedyś wymyśliłem sobie ideał reportażu, ideał dokumentu. I uznałem, że jest to dokument, reportaż duchowy. I do tego staram się dążyć. W kolejnych produkcjach staram się coraz bardziej zbliżać do opowiadania o duchowości, co wydaje mi się najważniejsze w życiu człowieka. Bo ta duchowość wpływa na wszelkie nasze działania i myśli. Czy tego chcemy, czy nie? Czy rzeczywistość nas od tego odciąga, czy nie? To tak jest. Jednocześnie nie jestem człowiekiem nawiedzonym. Staram się realnie stąpać po ziemi. I takie połączenie realnego stąpania po ziemi z poszukiwaniem najważniejszych inspiracji towarzyszyło mi przy realizacji Świętych z Doliny Niniwy. Starałem się zrobić reportaż o ludziach, którzy czerpią swoją siłę z wiary, którzy wbrew beznadziejnym okolicznościom ocalają swoją godność i człowieczeństwo. To są bardzo górnolotne słowa i ich nie ma w tym filmie, bo starałem się, żeby on był prosty i przemawiał poprzez świadectwa i sytuacje, a nie poprzez górnolotne deklaracje. Ale jeżeli pyta mnie pan o film, to nie potrafię uciec od dużych słów. Dlatego, że ci ludzie, których tam spotkałem, te rozmowy pozostały we mnie na zawsze. Do dziś noszę na szyi wizerunek Szarbela, który dostałem od świętej, moim zdaniem, kobiety w miasteczku Telesków. Świętej, która w kilku zdaniach wyjaśniła mi dużo więcej o religii niż wszelkie wielkie kazania, które słyszałem do tej pory. Miała na imię Teresa i nie miała nic. Wszystko straciła w czasie wojny. Jedyną cenną rzeczą, jaką miała, to był złoty wizerunek Szarbela. I ona, napotkawszy mnie, wiedziona jakimś impulsem, instynktem, zdjęła go z szyi i mi zawiesiła. Nie mogłem nie przyjąć. A to była jedyna cenna rzecz, jaką posiadała. I wtedy uświadomiłem sobie, że tym ludziom jestem winien świadectwo i prawdę o tym, jak żyją. I staram się w tym filmie to pokazać.
Taki tytuł filmu znanego wszystkim, The Day After. Nie potrzeba wojny, kataklizmu nuklearnego, by spotkać się dzień po apokalipsie. Pan pokazuje ludzi, miejsca, w których żyją, ducha ich. Po kilkunastoletniej wojnie, bezsensownej, nie wiadomo niczego, nie wiadomo kogo z kim tak naprawdę są niby ci źli i właściwie nie wiadomo tylko kto jest dobry w tym świecie. Nazwał pan swój film Święci z Doliny Niniwy. oglądając go na prezentacji, właściwie miałem inny tytuł w myślach, bardziej Męczennicy czy Wyklęci z Doliny Niwy. Pana impresje, bo tak nazwałbym ten film, to jest dokument, ale jest to impresja, bo on niczego nie podsumowuje, niczego nie zamyka, zostawia wszystko otwarte i właściwie to piekło cały czas trwa, chociaż ludzie próbują za wszelką cenę zachować siebie, zachować wiarę.
Przez cały czas realizacji tego filmu, ale także wcześniejszego, wcześniej zrobiłem film Inshallah, Krew Męczenników, taki był tytuł. Był on bardziej o państwie islamskim. Przez cały ten czas towarzyszyło mi poczucie, że cała ta wojna to nie jest wojna z ISIS, z państwem islamskim, czy z jakimkolwiek innym przeciwnikiem, tylko jest wojna z diabłem. Po prostu z diabłem. Diabeł objawia się w różnych miejscach. W różny sposób. Wiem, że to, co teraz powiem, to wzbudzi uśmiech na wielu twarzach, ale ja spotykałem diabła w życiu. Spotkałem go, gdy realizowałem reportaż o 'Ndrangheta w Kalabrii. 'Ndrangheta to, przypomnę, największa włoska organizacja przestępcza, która kontroluje 90% dystrybucji kokainy w Europie. W bardzo katolickim miejscu, jakim jest Kalabria, spotkałem diabła w sanktuarium Santa Maria di Polsi w górach kalabryjskich. Sanktuarium. Kiedyś, może będzie okazja, żeby o tym więcej opowiedzieć, spotykałem diabła w Tadżykistanie, gdzie jest największy przemyt heroiny z Afganistanu na całym świecie. Także przemyt przy pomocy rosyjskich śmigłowców wojskowych. Ale też jest słynna droga przemytników, gdzie jeżdżą całe ciężarówki wyładowane heroiną. Spotykałem diabła w Iranie, ale wcale nie tam, gdzie wszyscy myślą, że jest, tylko w zupełnie zaskakujących miejscach. Spotykałem diabła w Libanie, gdzie chciałem przygotować reportaż o Hezbollahu, czyli organizacji, którą uznajemy za straszliwie terrorystyczną, a spotkałem Hezbollah, który trzyma porządek i życie tysięcy ludzi w tamtym miejscu i obronił Liban przed inwazją państwa islamskiego. I spotkałem diabła w Berlinie, gdzie on żyje i rządzi pełną piersią w różnych miejscach. To są wszystko miejsca, gdzie realizowałem reportaże Łowca Smoków dla telewizji publicznej. Takim przedłużeniem Łowcy Smoków jest ta działalność związana i z Inshallah, i ze świętymi z Doliny Niniwy. Tylko akurat ze świętych jestem najbardziej zadowolony, bo tu nie miałem żadnych nacisków, żadnych dyspozycji. Cały film powstał tylko i wyłącznie za pieniądze moich widzów i słuchaczy, którzy złożyli się na jego budżet. Nie mały, bo film kosztował ponad 250 tysięcy złotych. Myślę, że każda złotówka wydana na ten film była wydana rozważnie. Tego typu filmy w mediach publicznych, w telewizji publicznej czy z dotacjami Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej kosztowałyby 1 000 000 złotych, może więcej. I wcale nie byłoby tego widać na ekranie. Więc wydaje mi się, że to jest dobra ścieżka w ogóle realizacji dla autorów, którzy mają ambicje bycia niezależnymi. Realizacja za pieniądze widzów. Chcecie zobaczyć taki film? Spróbujcie zbudować jego budżet. Ja wiem, że to jest możliwe. Wiem też, że jak ogłoszę następny projekt filmowy, to też zbiorę jego budżet z wdowiego grosza, z 10-5 zł wpłacanych na ten budżet. I ten budżet jest szczególnie obligujący i szczególnie należy go szanować, bo to są pieniądze ludzi, wdowi grosz, pieniądze starszych pań, które często nie kupią sobie bułki, tylko wpłacą na taki film, bo chcą go zobaczyć. To są też potem setki spotkań na pokazach takiego filmu, kiedy ludzie przychodzą i to jest dla mnie najważniejsze. I mówią, wpłaciłem na ten film i warto było. Jak słyszę taką deklarację, to wiem, że osiągnęliśmy jakieś powodzenie. Że uczucia tych, którzy chcieli ten film zobaczyć i za niego zapłacili, i nasze spotkały się. To jest taka droga niezwykłej satysfakcji dla autora.
Miejsca, które pan pokazuje, które pan odwiedzał, może nie można ich nazwać kolebką chrześcijaństwa, ale pokojem rodzinnym już tak.
To jest ziemia Ur. Ziemia to jest Ur. Tam, gdzie Abraham rozpoczął swój los.
I obraz, który pan przedstawia, jest straszny, że właściwie ta ziemia umiera.
Ja myślę, że jak zabraknie chrześcijan na tej ziemi, to zaczną się tam działać straszne rzeczy. Jest taka legenda żydowska, która mówi, że 9 sprawiedliwych podtrzymuje cały świat na swoich barkach. Tylko nikt z nas nie wie, kto jest tym sprawiedliwym, łącznie z nimi samymi. Jeżeli by przyjąć taki sposób widzenia, to na pewno jeden sprawiedliwy jest tam. Jeżeli znikną chrześcijanie z tamtego miejsca, z Bliskiego Wschodu, to świat straci coś bardzo ważnego. Straci korzenie, ciągle żywe korzenie chrześcijaństwa. Kościół, który od pierwszego wieku, od czasów Chrystusa żyje tym samym. To się stanie, jesteśmy na to skazani. Ale odwlekajmy chociaż ten moment.
Żołnierze wracający z tamtych terenów, Bliski Wschód, Afganistan, różnych formacji, różnych narodów, poddawani są specjalnej terapii psychologicznej, by wrócić do normalnego świata, do normalnego życia. Pana bohaterowie tam są non-stop, zostali. Nikt się nimi nie zajmuje tak naprawdę. To, że Pan pokaże ich nam, jest to ważne świadectwo, ale nie wiem, jak możemy im pomóc. Dzieci, które mordują, dziewczyny, które były gwałcone, nikt ich nie leczy.
Kiedy realizowałem film Inshallah, to był rok 2014, 2015, szczyt powodzenia państwa islamskiego. Wtedy świat został zaskoczony w ogóle tym fenomenem. Obiecywałem ludziom tam, że coś dla nich zrobię. Oni się uśmiechali sceptycznie i mówili, no, kolejny dziennikarz z Zachodu, który po prostu zarabia na naszych losach, na naszej krzywdzie. Trochę się przejąłem tymi deklaracjami i jak wróciłem do Polski, zebrałem ponad 500 000 złotych na pomoc w odbudowie miasta Karakosz, miasta chrześcijańskiego zniszczonego przez państwo islamskie. Zostało wyzwolone i właściwie trzeba było odbudowywać to miasto od podstaw. 500 000 trafiło na bardzo konkretne projekty. Na sklepy, na aparaty spawalnicze, na kościół, na szpital, na szkołę. Jak tam przyjechaliśmy, to byliśmy mitycznymi Polakami, o których oni wcześniej nie słyszeli, a naraz otrzymali pomoc od tych Polaków. Więc chcieli nas dotknąć i zobaczyć, skąd my się wzięliśmy tacy. Musieliśmy im tłumaczyć, że też jesteśmy chrześcijanami i po prostu pomagamy w potrzebie, bo liczymy na to, że gdy my znajdziemy się w potrzebie, to i oni nam pomogą. I film Święci z Doliny Niniwy był już tylko konsekwencją tej akcji pomocy, która przyniosła ponad 500 000 złotych. Ja myślę, że to jest właściwie jedyna droga, jaką możemy. Bo bycie samym dziennikarzem i epatowanie kolejnymi obrazami, ludzie są nieczuli już na obrazy. Są nieczuli na cierpienie i krew, bo dziennie kilkadziesiąt razy przeżywają na ekranach śmierć, makabre, horrory. Jesteśmy tym epatowani, zmęczeni, niszczeni. Prawdziwe cierpienia umykają gdzieś w tym potoku medialnych informacji. Więc jedyne, co można zrobić, to po prostu pokazać historię ludzi. Tak, żeby widz znalazł moment, w którym utożsami się z tym człowiekiem i będzie w stanie odczuć to, co on odczuwa. Taka była też idea tego filmu. Nie chcieliśmy opowiadać o konkretnym źle, o konkretnym państwie islamskim. Właściwie w tym filmie jest niewiele informacji o państwie islamskim. To jest jakiś czarny duch, który unosi się nad bohaterami. Ale oni sami muszą sobie z tym radzić. I bardziej interesowało mnie to, jak oni sobie z tym radzą, niż opis zagrożenia. Opis zagrożenia zrobiliśmy w filmie Inshallah, kiedy prowadziłem nawet wywiady z bojownikami ISIS. Niewiele to dało. Ten film pokazała telewizja publiczna, on gdzieś tam przeszedł, właściwie bez większego echa. Wtedy zrozumiałem, że nie tędy droga. Że opowieść o makabrze i o rzeczach złych, które się dzieją naprawdę, a nie w wyimaginowanych scenariuszach filmowych, nie jest w stanie poruszyć ludzi. Są przekarmieni taką treścią. Jedyne, co może poruszyć ludzi, to prawdziwa historia człowieka. Dlatego w tym filmie starałem się zawrzeć kilka prawdziwych historii. Oczywiście one są drastyczne, zwłaszcza historie dzieci, dzieci żołnierzy, ale bardziej interesowało mnie, na co życie skazuje tych chłopców. Bo jeden z bohaterów mówi, ja nie mam o czym rozmawiać z rówieśnikami. Ja nie potrafię się z nim bawić. Ja nie mam przyszłości. Dlaczego? Dlatego. I opowiada. kto jest w stanie wniknąć w psychikę 15-letniego chłopca, który widział zbrodnie, który sam musiał zabijać, który był tego uczony, który brał udział w wojnie. Kto jest w stanie to zrozumieć? Kto jest w stanie zrozumieć, co wyrośnie z innego chłopca, który ma 11 lat, a widział to samo i uczestniczył w takich samych zdarzeniach? Co z nich wyrośnie? Kim będą? W Polsce to się zdarzyło po 1945 roku, kiedy całe pokolenie skrzywdzone i skaleczone przez wojnę musiało odejść, żeby następne pokolenie jako tako zaczęło się adaptować do normalnej rzeczywistości. Dziś jesteśmy trzecim, czwartym pokoleniem już po wojnie i nie odczuwamy tego. Choć jeszcze są ludzie, którzy nie potrafią obojętnie przejść wobec kromki chleba, która leży na chodniku, bo boją się, że tego chleba nie będzie. Potrafią uszanować chleb. Ale coraz więcej z nas już wyrzuca do śmietnika chleb. To jest syndrom tego, że zapomnieliśmy o wojnie, że już nie mamy w genach tej pamięci. Tam wojna zostawia ślady podobne, tylko kilkadziesiąt lat później.
Znamy wszyscy pomnik Małego Powstańca. Tam takie dzieci biegają do tej pory. W świecie, który przypomina rumowisko Warszawy po powstaniu. W świecie, który nie tak dawno był oazą dobrobytu. Na spotkaniu pan podkreślał, że ich poziom życia był dużo lepszy od naszego, nim to się wszystko zaczęło, że co prawda dyktatury trzymały porządek, ale ludziom żyło się lepiej. W pana filmie pojawia się postać wolontariusza, bojownika, mówiącego po polsku. Wiemy, że ISIS werbowało do swoich szeregów takich wolontariuszy czy terrorystów z całego świata. Skąd po drugiej stronie wzięli się również walczący właśnie przeciw ISIS?
Powiem nawet więcej. Ja przeprowadziłem wywiad z polskim bojownikiem ISIS, z Adamem, który, no, długa historia, jak się zgodził na ten wywiad, ale się zgodził. I on mówił argumenty, które stoją za nim i dlaczego uczestniczył w wojnie w Syrii po stronie Państwa Islamskiego. Całkiem swobodnie mieszkał w Polsce. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie potrafiła nic z nim zrobić. W końcu został złapany w Jordanii za terroryzm i w tej chwili przebywa w jordańskim więzieniu. Ale z Polski swobodnie wyjechał. Więc jakby starałem się na to zjawisko spojrzeć z różnych stron. Także starałem się słuchać jako reporter ludzi z ISIS. Bo ten Adam to był Polak, który mówił po polsku. Ale rozmawiałem także z bojownikami ISIS, którzy byli pojmani na pustyni, świeżo przywiezieni do kurdyjskich więzień. Pytałem ich o motywację. I powiem tyle. Ci ludzie robili to, co robili, przekonani, że mają rację. Że walczą ze zgnilizną obecnego świata. Że walczą z grzechem. Mieli motywację religijną. Jakkolwiek by tego nie oceniać. Zachowali się jak bandyci, ale ta religia im to dozwalała. I w końcu rozmawiałem też z drugim Polakiem i to dla mnie było najważniejsze, że skoro rozmawiałem z Polakiem, który walczył w ISIS, to starałem się znaleźć Polaka, który walczył przeciwko ISIS. I znalazłem Polaka, który walczył w formacjach chrześcijańskich, broniących chrześcijańskich wiosek w czasie inwazji ISIS. To bardzo ciekawy chłopak i bardzo jego działalność ma bardzo głęboki sens, dlatego że poprzez to, że on walczył tam, to zaczął działać też potem dla ofiar tej wojny. Dziś działa w Fundacji Orla Straż, która niesie pomoc ofiarom wojny, chrześcijanom, jezydom i wszystkim innym ofiarom, które tam, no, niestety poniosły straty. I jest ciekawy. I właściwie, gdybym zrobił reportaż, zestawiając wypowiedzi tego Polaka, który walczył w ISIS, tego Polaka, który walczył przeciw ISIS, to mieliby państwo pełen kalejdoskop myśli, które mogą spotkać Polaka, który interesuje się tamtą rzeczywistością i do czego to może doprowadzić. To oczywiście zupełnie inny temat, ale uznałem, że w momencie, kiedy pojawił się ten nasz Polak, ten notabene Dawid, który z Gdańska, który bronił chrześcijan, to jakby pewna opowieść zamknęła się we mnie też. Że udało mi się jakby dwa krańce tej samej rzeczywistości polskie uchwycić.
Avers i rewers tego tak. samego medalu. Panie Witoldzie, tęsknotą ludzi jest triada aksjologiczna. Dobro, piękno, prawda. W poszukiwaniu prawdy, za którą Pan podąża, jeszcze jest jeden ważny termin, jedna ważna myśl. Wolność. Wolność w Pana wypowiedziach, publikacjach przejawia się jako motto Pana życia. Czy jest możliwy, czy możliwa jest wolność? Czy można być wolnym we współczesnym świecie? W świecie, który, jak Pan podkreśla, jest zmanipulowany właściwie do granic możliwości.
Można. Można być wolnym, jeżeli nie pozwala się ingerować we własną świadomość i umysł. To wymaga pewnej higieny w posługiwaniu się mediami i środkami dostarczania informacji. To także wymaga pewnej niesubordynacji obywatelskiej. Dlatego, że w społeczeństwach dzisiejszego świata, szczególnie tego świata, który znamy, świata Zachodu, premiowany jest konformizm i taki eskapizm, że no, ten świat nie jest taki, jak chcemy, a więc my zamykamy się w naszym ciepełku, emigrujemy wewnętrznie. To ci bardziej wrażliwi. A ci mniej wrażliwi uczestniczymy, żeby się nachapać, żeby zapewnić sobie powodzenie i prestiż. Obie te postawy prowadzą prędzej czy później do zniewolenia, do sprzedania tej wolności za cenę bezpieczeństwa, powodzenia, majątku. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś tak bardzo katechetycznie w moich ustach, bo mam za sobą dosyć burzliwe życie i nie jestem powołany do tego, żeby szerzyć prawdy religijne, ale myślę, że to życie nauczyło mnie jednego. Wolność tkwi w człowieku, ale ona nie jest w nim zakorzeniona, ponieważ to zakorzenienie musi być w Bogu. Jeżeli korzeń wolności osobistej tkwi w Panu Bogu, nie jesteśmy w stanie jej utracić, dopóki mamy Pana Boga. Bez Pana Boga wolność nie ma najmniejszego sensu. Wtedy pojawia się 1000 definicji wolności sprzecznych. Pojawia się w ogóle chaos.
Wolność od, wolność do.
Tak. To wszystko to są takie dywagacje, jak święty Augustyn spotyka małego chłopca, który chce przelać morze do dołka. I wtedy przychodzi mu na myśl ta słynna metafora Pana Boga i jego nieogarnionej mądrości. Tak myślę, że dziś jest. Wolność, która jest zakorzeniona w Bogu, to wolność, na której można się opierać i mieć nadzieję. Każdy inny rodzaj wolności jest złudny i zawiedzie, prędzej czy później. Ale ta wolność też obliguje. Dlatego, że skoro mamy obowiązek bycia wolnym, to musimy temu obowiązkowi sprostać. A więc musimy być krnąbrni. Nie wobec bliźnich, ale wobec władz. Co prawda Pan Jezus mówi, że oddajcie cesarzowi to, co cesarskie, a Bogu to, co boskie. Ale kiedy to, co boskie, staje w konflikcie z tym, co cesarskie, nie powinniśmy mieć wahania, co wybrać. Jeżeli zamykane są kościoły, jeżeli utrudniany jest dostęp do Najświętszego Sakramentu, to bunt jest dla nas jedynym rozsądnym wyjściem. Ponieważ bez Najświętszego Sakramentu, bez Eucharystii, nie jesteśmy w stanie podołać temu, co nadchodzi. Nie jesteśmy w stanie podołać naszym depresjom codziennym i kłopotom. I nie mówię tego dlatego, że się nawiedziłem religijnie, czy że przeżyłem jakieś nadzwyczajne nawrócenie, jak to jest dzisiaj modne, tylko dlatego, że doświadczam to przez kilkadziesiąt lat swojego życia. Każde zejście z tej drogi powoduje bolesne wspomnienia i urazy. Kroczenie tą drogą daje radość, nawet w bardzo trudnych sytuacjach i miejscach. I wydaje mi się, że ta definicja wolności, która jest niezdefiniowana właśnie, bo ją zdefiniuje dopiero Pan Bóg kiedyś, kiedy się z Nim zobaczymy, jest jedyną prawdziwą i sensowną i dla niej warto się buntować. Ja jestem dziś obywatelem zbuntowanym, który korzysta ze swoich praw i będę z nich korzystał, ile tylko się da. Mówi się do mnie często taki propagandowy przekaz do nas wszystkich. Uważaj, bo zachorujesz. Uważaj, bo coś ci się stanie. A my ci dajemy środki, żeby tak nie było. To znaczy co? Dajemy ci środki, żebyś nie umarł? Każdy z nas umrze. W czasach, gdy ważne było powiedzenie memento mori, ta śmierć towarzyszyła nam w sposób naturalny od narodzin do końca. I pokazywała proporcje życia, naszych starań, wartości. Dziś, kiedy zatraciliśmy poczucie śmierci, kiedy cywilizacja uczy nas beztroski i życia forever, specjalnie używam tego makaronizmu angielskiego, bo ta cywilizacja nas tego uczy. Myślimy, że będziemy nieśmiertelni. Nie chcemy zachorować na groźną chorobę COVID-19. To nas spotka, czy nie spotka. Jak nas spotka, będziemy starali się z tym walczyć. Może umrzemy, może nie. Ale każdy dzień życia w strachu powoduje, że umieramy dwa razy. Raz ze strachu, a raz naprawdę. I jak mam wybierać, to ja wolę raz umrzeć, ale naprawdę.
Można całe życie umierać ze strachu przed śmiercią i żyć z tego samego powodu.
Tylko co to za życie?
Panie Witoldzie, ale wolność, o której pan mówi, wszyscy sobie zdajemy sprawę, już analizując to pojęcie, że wolność jednak sami ograniczamy prawem, prawda? Prawem, które pomaga nam uniknąć anarchii. I to prawo, właśnie, narracja prawa już jest tak różna, z lewa i z prawa, i w tym wszystkim trzeba znaleźć swoją drogę. Każdy chciałby prawo ustanowić dobre dla siebie.
Taką mamy naturę kulawą, ludzką, ale zastanawiając się nad wolnością, oczywiście przebrnąłem przez różne definicje wolności. Począwszy od Arystotelesa, a skończywszy na neomarksistach. I nie znalazłem niczego lepszego jak chrześcijańska definicja wolności. Wolność od grzechu. Czyli wolność kierowana sprawiedliwością i miłosierdziem. Sprawiedliwością, którą mamy wbudowaną w siebie, bo to jest sumienie. My wiemy, kiedy postępujemy sprawiedliwie, a kiedy nie. Kiedy decyzje są sprawiedliwe, a kiedy nie. A z drugiej strony sama sprawiedliwość jest tylko okrucieństwem, więc sprawiedliwość i miłosierdzie sprawia, że jesteśmy chrześcijanami. To jest taka moja prywatna definicja wolności, która jest nieograniczana, bo wolność ograniczona nie jest żadną wolnością. Wolność, która jest kierowana sprawiedliwością i miłosierdziem. I wtedy możemy doświadczać tej prawdziwej wolności. I wtedy jest to wolność, której, wyobrażam to sobie tak, doświadczał Witold Pilecki na przykład. Wolność w oczekiwaniu na wyrok śmierci i w zamknięciu w celi. To też pokazuje proporcje. Czym próbowani byli doświadczani nasi przodkowie, a co doświadcza nas dzisiaj? To budzi uśmiech. Bo nikt nam nie wyrywa dziś paznokci, nie łamie kolan, nie wsadza do celi z zimną wodą. A jednak się boimy. Czego się boimy? Tamci ludzie też się bali, ale potrafili się zachować jak ludzie. To jest chyba dobra proporcja do rozpatrywania naszych wyborów życiowych.
Mówi się, że człowieka od zwierząt rozróżnia to również, że ma świadomość własnej śmierci. Jeden z poetów mówił o sezonie na ziemi. Często zapominamy o tym, że to jest tylko sezon na ziemi i żyjemy tak, jak pan mówi, forever. Jeśli chodzi o władzę, która nieustannie towarzyszy, zasadą władzy było od wieków dziel i rządź. O tych podziałach, które niestety towarzyszą nam cały czas, myślimy, staramy się zapomnieć, a one nigdy nie ustępują. Tak jak było prawo, lewo, teraz jest ci zaszczepieni, niezaszczepieni. To jest nasz problem tu i teraz, w tej chwili, o którym pan dużo mówi w swoim kanale informacyjnym. Polecam państwu kanał na YouTubie, komentarz tygodnia pana Witolda Gadowskiego. Nie będziemy powielać wszystkich tematów poruszanych w tym kanale, ale gorąco państwa zapraszam. Natomiast jak to ma się dzisiaj? Jak mamy żyć z tym podziałem najnowszym właśnie? Zaszczepieni przeciw niezaszczepionym.
Jeżeli będziemy spoglądać na świat z takiej perspektywy, to wysocy będą walczyć z niskimi, grubi z chudymi, kobiety z mężczyznami, dzieci z rodzicami i tak to jest nam wpajane. Mamy walczyć o swoje prawa, dzieci o swoje, rodzice o swoje, kobiety o swoje, mężczyźni o swoje. Jest 57 płci, a więc 57 powodów do walki.
W Ameryce tak przynajmniej jest już.
Tak, tymczasem jest to bardzo prosty błąd myślenia, który nam się wpaja. Pars pro toto. Część zamiast całości. Jeżeli budujemy wyjaśnienie świata na cząstkowej obserwacji, zawsze zostaniemy zwiedzeni. Dziś funduje się nam nowe podziały. Ci, którzy mają maski, źle patrzą na tych, którzy nie mają masek, nie noszą. Zaszczepieni na niezaszczepionych. Wierzący w propagandę na niewierzących w propagandę. Ci, którzy przeszli COVID, źle patrzą na tych, którzy nie wierzą w COVID. To są wszystko nowe źródła podziału, które sprawiają, że zaczynamy żyć w wieży Babel. W miejscu, w którym panuje pomieszanie języków, którym się nigdy nie dogadamy, bo mówimy zupełnie innymi językami, bo każdy ma swoje pars pro toto. Każdy ma swoje wyjaśnienie świata za pomocą cząstki. pewnego mechanizmu, który nie wyjaśnia nic poza drobną dziedziną. Jeżeli damy się tak dzielić, to rzeczywiście będziemy żyć w świecie, w którym panuje kociokwik i wojna wszystkich ze wszystkimi. I wtedy władcą będzie albo ten, który wszystkich napuszcza przeciwko wszystkim, tak najpewniej jest, bo ta zasada władzy działa nieodmiennie od wieków, albo wybierzemy władcą tego, kto nie uczestniczył w bijatyce w barze, bo się położył ze strachu na przykład, gdy wszyscy się bili.
Za chwilę wstanie i może być taki sam.
Za chwilę wstanie i dalej będzie tchórzem, ale wszyscy na niego popatrzą, mówią, on jest dobry, bo on nie uczestniczył. On nikogo nie bił, podczas gdy wszyscy się z wszystkimi bili. Aby uniknąć tego błędu, czyli wyboru tchórza i z drugiej strony, aby uniknąć błędu uczestniczenia w grze, którą się nam funduje, musimy zachować własny zdrowy rozsądek i własny punkt widzenia. I wiedzieć, że nie jest najważniejsze dziś dochodzenie do tego, kto się zaszczepił, a kto nie. Narzucanie innym decyzji. Ingerowanie we własne ciało, do którego zmuszamy innych ludzi. To jest gra, którą ktoś nam funduje. Którą ktoś wpuszcza w nasze myślenie, żebyśmy myśleli, że to nasze. My musimy spoglądać na to z pewnej perspektywy, którą daje nam religia, którą daje nam Pan Bóg. Jeżeli Pan Bóg wyraźnie mówi, jak mamy żyć, wystarczy tego słuchać, to po co szukamy wyjaśnień lepszych? Dobro zostało nam pokazane. Mamy program na życie, mamy program na wolność, mamy program na stosunek do innych ludzi. Wystarczy się do niego stosować. I nie szukać cząstkowych wyjaśnień, a zwłaszcza wyjaśnień suflowanych przez tych, którzy posiadają środki przekazu, posiadają władzę, posiadają pieniądze, bo oni nie mają dobrych intencji. Oni wiedzą, że nas jest więcej, a więc żeby nas opanować, muszą nami manipulować. Jeżeli damy się manipulować, uczestniczymy w ich grze. Jeżeli nie damy się zmanipulować, nie będziemy tworzyć coraz to nowych podziałów, tylko szukać możliwości jednoczenia się z innymi, to będzie najlepszy opór, jaki możemy im stawić.
Czasami zagubieni we współczesnym świecie zapominamy o starej prawdzie, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Tak, dziś już nawet nie o te pieniądze w sensie takim wyobrażalnym, tylko chodzi o posiadanie ziemi. Pieniądze w rękach oligarchii finansowych doszły już do takiego rozmiaru, że same w sobie nie są satysfakcjonujące. One satysfakcjonują, o ile dają ogromną władzę. A tą władzę ci, którzy ją posiadają, chcą pożytkować do opanowywania coraz to bardziej atrakcyjnych rejonów ziemi, do których nie chcemy dopuszczać innych. Do opanowywania bogactw, z których chcemy korzystać tylko sami. Ten egoizm elit finansowych już widać. Nie żyjemy już w żadnej formacji demokracji takiej czy innej, czy kapitalizmu gospodarczego, tylko żyjemy moim zdaniem w epoce nowego feudalizmu finansowego, w którym feudałowie finansowi narzucają swój sposób widzenia rządom państw, politykom, którzy od nich zależą i całym populacjom. I dziś nie mówi się o ludziach w formie personalnej, tylko mówi się o ludziach jak stadzie, o ludziach jako populacji, o ludziach jako statystyce. No statystycznie umrze tyle i tyle osób, żeby opanować jakąś pandemię. Statystycznie musimy dopuścić do śmierci iluś tam jednostek, żeby zapewnić bezpieczeństwo państwu. Takie są te propagandowe przekazy.
Bezosobowe, tak jak w wierszu Herberta, magia wielkich liczb.
Tak.
Nie robią wrażenia już właściwie.
Nie robią, dlatego że i dziś, posługując się Herbertem, żyjemy w dużo trudniejszych czasach, bo Herbert zdefiniował czasy komuny, pisząc o tym, że gdybyż chociaż nas lepiej i ładniej kuszono. Tamta propaganda była siermiężna, odrzucała estetycznie, a dziś żyjemy w epoce, w której się nas ładnie i w sposób wyrafinowany kusi. To jest trudniejsza epoka. Dziś, gdyby Herbert żył, szkoda, że już go nie ma, napisałby Potęgę smaku 2, dużo bardziej trudny wiersz. To jest też tak jak z Kawafisem, który napisał Czekając na barbarzyńców. Jakież rozczarowujące jest to, że barbarzyńcy nie przyszli. Tak się już przygotowaliśmy na ich przyjście. Tak przygotowaliśmy mowy powitalne, ale jest sław, wszystko to, a barbarzyńcy nie przyszli. Jak teraz żyć bez barbarzyńców? I Kawafis i Herbert są w tym podobni, bo czerpali z takiego uniwersalnego zasobu ludzkiej kultury, z którego nasza cywilizacja już nie chce czerpać, bo uznała, że to jest rasistowskie, seksistowskie, przestarzałe i nieodpowiadające czasom. Dziś buduje się nową kulturę, która jest antykulturą. Buduje się nową etykę, która jest antyetyką. Buduje się nową estetykę, która jest antyestetyką. Do czego to może doprowadzić? No, do tego, co zawsze. Do krachu cywilizacji. Ale czy to będzie koniec świata? Nie sądzę. Powstanie nowa cywilizacja. Człowiek dalej będzie żył i szukał swoich wartości.
Właściwie twórcy literatury od dawna prorokowali, bo jakbyśmy sięgnęli do Huxleya, Orwella, Zajdla. Ten świat, w którym żyjemy, był pokazany. Są to wizje przerażające.
Jeszcze wrzucę jeden utwór, który warto przeczytać. Potwór pana Cogito. Potwór pana Cogito, to wiesz o tym, jak pan Cogito chce stoczyć bohaterską walkę, ale nie ma tego potwora. Nigdzie go nie ma, aż dochodzi do wniosku, że on jest wszędzie. On jest bezkształtny i zniszczy go czasem. Ten czas, którym dysponuje potwór, zniszczy go. Drugi taki wiersz Herberta, mniej znany, w czasie, gdy Oleksy okazał się szpiegiem, czyli postawiono mu taki zarzut, prawda, nieboszczykowi Oleksemu. Herbert napisał bardzo piękny wiersz, taki publicystyczny, odnoszący się do tej sytuacji, ale jednocześnie odnoszący się do bardzo wielu innych zdarzeń. Tam jest taka konstatacja, że chciałbym z nim stanąć na ubitej ziemi, ale tu nigdzie nie ma ubitej ziemi, jest bagno wciągające po pas. I to Zbigniew Herbert.
Mogę powiedzieć, że tym optymistycznym, w cudzysłowie, akcentem pożegnamy się. Temat się nie kończy. Spotkania z panem Witoldem mogą państwo przedłużyć na nieskończoność niemal na kanale YouTube, tak jak mówiłem. Ja serdecznie dziękuję za to spotkanie. Konstatując to, tak jak pan też mówił, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na dobrym miejscu. To jest taka nasza opoka i nadzieja na to, że możemy to życie skończyć godnie.
To jest jedyne, czego się musimy trzymać w tych niespokojnych i niestabilnych czasach. Max Scheler, budując swoją słynną teorię etyczną, zbudował teorię wartości na podstawie piramidy. Na samym szczycie tej piramidy, który trzyma wszystko, jest wartość tego, co święte. On to nazwał Das Heilige. Bez wartości tego, co święte, wszystko się rozsypuje. I nie ma etyki. Jest etyka sytuacyjna. Bóg jest klamrą, która wyjaśnia świat. Odpinając sobie tę klamrę, wszystko się rozsypuje. Wszystko traci sens. To nie są wyznania nawiedzonego, świeżo nawróconego reportera, tylko to jest stwierdzenie człowieka, który wiele w życiu doświadczył, wiele w życiu złego uczynił, zanim nauczył się rozważnie stąpać.
Nad drzwiach ratusza w Karakorz. Tej nocy pękły szał bramy. Fajnie wyła złość. Może piekło już dziś nie istnieje, może nie ma już cierpienia dusz. Czart spowszedniał i z reklam się śmieje. Chcesz mieć Boga, to sobie go stwórz. Może piekło już dziś nie istnieje, może nie ma już cierpienia dusz. Czart spowszedniał się śmieje. Chcesz mieć Boga, to sobie go stwórz. Chcesz mieć Boga, to sobie go stwórz. Miasto chrześcijan umierało, do góry wznosząc w oczach ból. To w naszych czasach dziś się stało, a rozkaz wydał czarny król. A jednak prawda ocalała. Uchodźcy nieśli ją w swojej krwi. Domy zbudowała, choć czarny tłum wciąż z cudu drwi. Może piekło już dziś nie istnieje, może nie ma już cierpienia dusz. Czart spowszedniał i z reklam się śmieje. Chcesz mieć Boga, to sobie go stwórz. Może dziś nie istnieje, może nie ma już cierpienia dusz. Czart spowszedniał i z reklam się śmieje. Chcesz mieć Boga, to sobie go stwórz. Chcesz mieć Boga, to sobie go stwórz. Ocean wraca w swoje łono i wyspa pośród niego trwa. Rany smakują ciągle słono, a krzyż ma wciąż ramiona.